jeśli chodzi o te instrukcje pracy, to często mówi się, że to jest coś, co gdzieś ogranicza kreatywność tych naszych pracowników. Ja uważam, że jest dokładnie na odwrót, że ci pracownicy, którzy tworzą te standardy, oni wykorzystują swoją kreatywność do tworzenia tych standardów, natomiast ich kreatywność jeszcze bardziej jest wzmagana w momencie, kiedy chcemy doskonalić te procesy. I ten standard jest tak naprawdę podstawą pod doskonalenie. To jest coś, co pozwala jakby podnosić tą poprzeczkę.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Sam również wspieram przedsiębiorców i menadżerów. W myśl kaizenowej maksymy pomagam im, jak pracować mniej, a mądrzej. Dane do mnie znajdziesz w opisie odcinka. I tyle wstępu, a teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Cześć! Ku zdziwieniu wielu osób, historia Kaizen wcale nie zaczyna się w Japonii. Zaczyna się w Stanach Zjednoczonych. Do Japonii doszła trochę później. Kaizen powstało w Stanach i jednym z takich pierwszych elementów, które zapoczątkowało Kaizen, jest TWI. Początek tej metody to lata 40. ubiegłego wieku. Mamy już internet, mamy telefony, mamy sztuczną inteligencję, a TWI ciągle działa. Jak jest wprowadzana? Dlaczego jest skuteczna nadal dzisiaj? O tym dzisiaj porozmawiam z Kamilem Millerem, współwłaścicielem firmy Lintrix. Serdecznie zapraszam do rozmowy Millera z Millerem. Cześć Kamil.
Cześć Tomku.
Kamil, to kaizenowy podcast. Jakbyś mógł się przedstawić w dwóch, trzech zdaniach, byłoby super.
Okej, już trochę zrobiłeś za mnie, więc dokończę tylko tak. Ja jestem Kamil Miller, jestem współwłaścicielem firmy Lintrix, również tworzę oprogramowanie TWI. No i tym, czym się zajmuję na co dzień, to jest właśnie program TWI, program rozwoju liderów, program rozwoju kompetencji tych liderów. No i dzisiaj mam nadzieję, że będę miał przyjemność, na pewno będę miał przyjemność porozmawiać o tym z tobą i przybliżyć ten temat naszym słuchaczom.
Super. Kamil, to może od początku zaczniemy. Co to jest to TWI? Z czym to się je?
Z czym to się je? Jeśli chodzi o skrót, to rozszyfrowanie tych trzech literek to jest Training Within Industry. I tutaj trochę może być to mylące te słowo industry na samym końcu, bo rzeczywiście powstało to dla przemysłu, natomiast w obecnych czasach jest to realizowane nie tylko w przemyśle, bo my wychodzimy z założenia, że wszędzie tam, gdzie jest proces i tam, gdzie jest człowiek, tam jesteśmy w stanie zastosować te metody, które wchodzą w skład właśnie tego programu. Więc inaczej mówiąc, program TWI to jest program rozwoju kompetencji liderów, który ma w sobie 5 metod i o tych 5 metodach myślę, że dzisiaj sobie opowiemy. Ogólnie, jeśli chodzi o program TWI, to większość osób, które kojarzy ten program, kojarzy to z jedną metodą. Ja spróbuję dzisiaj też odczarować trochę ten aspekt i przybliżyć wam inne metody tego programu, bo według mnie iście z wszystkimi metodami daje największe rezultaty, czyli tutaj jakby każda z tych metod osobno daje zdecydowanie mniej niż połączenie tych metod wszystkich razem, czyli taki efekt synergii powstaje w momencie, kiedy zaczynamy stosować wszystko.
Okej, okay. Mówiłeś odczarować, także będzie trochę w tym magii, mam nadzieję. Zobaczymy, jak nam się uda. Powiedz mi, tak na początku, skąd twoja fascynacja tą metodą? Bo no, coś cię musiało zainspirować, coś cię musiało zagrać, że zająłeś się tym TWI.
Tak, no tu byśmy musieli się cofnąć do, kurczę, nie wiem którego roku, ale myślę, że tak 8 już lat temu poznałem właśnie program TWI na konferencji i tam bardzo mi on jakby zaklikał, bo to, co jest dla mnie najcenniejsze, jeśli chodzi o instruowanie pracowników, o TWI instruowanie pracowników, to, że ta metoda skupia się nie tylko na budowaniu umiejętności, ale na tworzeniu świadomej pracy, czyli jakby przekazywaniu nie tylko samej umiejętności tworzenia danego działania, natomiast przede wszystkim przekazuje też tą świadomość o tej pracy, czyli konsekwencje, jakie mogą się wydarzyć, jeśli nie postępujemy zgodnie z standardem, i to mnie mocno zaciekawiło, to mnie jakby nawet pochłonęło, więc ten TTWI jest tak naprawdę teraz takim korem naszej działalności, tym czym ja obecnie się zajmuję, więc no, takie były te moje początki. I ja też jakby zaczynając od TWI poznawałem to od tej metody instruowania pracowników, dopiero później poznałem bliżej inne metody tak się to rozpoczęło.
No dobrze, to powiedz mi, no tak jak ty rozpocząłeś to też, opowiadałeś o tym, że rozpocząłeś od tego, od instruowania pracowników. Jak to wygląda? Czy to są po prostu zwykłe instrukcje pracowników, czy to jest coś spisanego, czy to jest tylko sposób rozmowy kierownika z pracownikiem? Na czym to TWI polega i w czym jest ten jego fenomen?
Jeśli chodzi o instruowanie pracowników, o tą metodę, które większość osób po prostu zna, tutaj mamy połączenie trzech elementów. Pierwsze to są rzeczywiście standardy, te instrukcje pracy, które spisujemy. Spisujemy je na miejscu pracy i najlepiej, żeby właścicielami właśnie tych instrukcji pracy, tych standardów byli pracownicy bezpośrednio związani z danym procesem. Następnie mamy matrycę kompetencji, które pozwalają nam zarządzać rozwojem tych pracowników, określają luki kompetencyjne i dają informacje przełożonym liderom, kogo, z jakiej operacji po prostu przeszkolić. No i ostatni element, ten kluczowy, ten, który spina to wszystko, to jest realny instruktaż stanowiskowy, który odbywa się za pośrednictwem takich czterech prostych kroków. Tutaj każda metoda programu TWI jest dość prosta. I nie inaczej jest po prostu z instruowaniem pracowników. Tutaj mamy cztery kroki, gdzie pierwszy krok dotyczy przygotowania ucznia. Chcemy zadbać o to, żeby ten uczeń był w odpowiedniej jakby kondycji umysłowej, żeby nie był przestresowany, żeby po prostu mógł zdobywać tą wiedzę. Chcemy też zainteresować tego ucznia tą pracą, aby on nie tylko wiedział, do czego dane elementy, które są produkowane czy realizowane w procesach usługowych idą, są robione, ale przede wszystkim, żeby wiedział, jaka to jest wartość, że to, co on robi, to daje konkretną wartość. Dzięki temu jego zainteresowaniu on jest dużo bardziej zaangażowany w pracę. I na tych dwóch, ale to są dwa z pięciu aspektów tego pierwszego podpunktu. Nie chcę tutaj rozbijać tej całej metody na drobne elementy. Natomiast to jest pierwszy podpunkt. Następnie mamy zaprezentowanie pracy, gdzie instruktor przekazuje tą wiedzę, bazując przede wszystkim na standardzie, na tej instrukcji, która zapobiega pominięciu żadnego ważnego elementu, bo musimy wiedzieć, no ten instruktor będzie miał bardzo dużą wiedzę o pracy, natomiast w ferworze działań, w ferworze delikatnego stresu związanego z koniecznością przekazania tej wiedzy, on może pominąć ważne elementy i ta instrukcja zabezpiecza przed tym, aby tych elementów po prostu nie pominął. Następnie sprawdzamy tego ucznia, czyli pod naszym nadzorem, pod naszym okiem sprawdzamy, czy ta wiedza, którą mu przekazaliśmy, przyrodziła się też w umiejętności i czy on potrafi wykonać dane rzeczy zgodnie z aspektami bezpieczeństwa, zgodnie z aspektami jakości. No i ostatni aspekt to jest właśnie krok tej czwarty, gdzie nadzorujemy ucznia, który nabiera wprawę, nabiera doświadczenia, no i wspieramy go w tym. Więc tak wygląda ta pierwsza metoda instruowania pracowników, te cztery kroki rozbite na mniejsze, drobne elementy.
No fajna checklista, ale faktycznie jak ty mówisz, to kurde, wszystko jest banalne. Wygląda na to bardzo banalne. Czy to ta metoda to jest taki metoda onboardingu, czyli to właśnie takie wprowadzenia tego pracowników, czy on na tym polega, żeby wprowadzać nowych pracowników, czy to też jeszcze jest coś związanego z tym, żeby pracownicy lepiej pracowali, bo to co mówisz, no i ja to widzę tak na razie, to jest metoda dla świeżych pracowników. Staraj się go zapoznać się ze stanowiskiem, żeby on się tym nie stresował, pokaż mu i na bieżąco go to wprowadzaj w to, żeby on był jeszcze lepszy i miał lepsze standardy, tak?
Ta metoda sprawdzi się w każdym miejscu, gdzie po prostu musimy przekazać wiedzę, musimy przekazać umiejętności i bardzo często rzeczywiście myślimy o instruowaniu pracowników w kontekście tych nowych osób, które wchodzą do organizacji, natomiast nie oszukując się, jakby tych procesów wdrażania pracowników do pracy jest dużo mniej niż rozwijania obecnych pracowników w naszej organizacji i ta metoda też po prostu świetnie się sprawdza zarówno we wprowadzaniu totalnie świeżych pracowników na poszczególne procesy produkcyjne, ale No, my chcemy się rozwijać w organizacjach, więc też rozwijamy swoich pracowników, aby oni nabierali nowe kompetencje na innych, w innych miejscach w organizacji, więc tutaj szkolenia związane z budowaniem kompetencji, zapełnianiem tak naprawdę tej matrycy kompetencji, to jest to, gdzie możemy zastosować program TWI, instruowanie pracowników.
Nie każdy wie, co jest ta matryca kompetencji. Jakbyś mógł tak przybliżyć w kilku słowach, pewnie ktoś jak będzie poszuka w internecie, na pewno znajdzie. Jak to wygląda i po co to jest? Bo jak ja to odkryłem, to zrobiłem taki wielki wow, że to jest takie przejrzyste i pokazujące fajne narzędzie, które pokazuje menadżerom, w którym miejscu mogą kogo lepiej wyszkolić i przez kogo. Jak to wygląda? Czy możesz tutaj o tym opowiedzieć?
Okej, jasne. Jeśli chodzi o matrycę kompetencji, tutaj fajnie zaznaczyłeś, że to jest narzędzie dla lidera, które pozwala wiedzieć, kto na jakim poziomie zaawansowania jest, kogo do jakiej pracy oddelegować w danym momencie. Natomiast przede wszystkim to jest narzędzie, które pozwala zarządzać tym rozwojem pracowników, czyli tutaj tłumacząc, czym jest ta matryca kompetencji, mamy spis operacji, które na danym obszarze po prostu występują. Mamy też spis osób, i to jest taka macierz, gdzie jakby połączenie tych aspektów, tych dwóch aspektów mamy. Natomiast to, co jest istotne jest to, żeby ten dokument czy narzędzie nie było tylko prezentacją stanu wiedzy, tylko było elementem, które pozwala zarządzać, więc istotnym elementem właśnie tych matryc kompetencji jest określenie celów dla każdej z operacji, czyli ile pracowników chcemy mieć na przykład jednej z wybranych operacji i dzięki temu widzimy, jaki jest stan, czy musimy kogoś doszkolić na tym etapie, na tym procesie, abyśmy my mogli czy to produkować, czy realizować te nasze działania związane z usługami bez przerywania, czyli czy mamy odpowiednią ilość osób do tego, żeby realizować to, do czego jesteśmy zobowiązani, do co chcemy po prostu dostarczać na rynku.
Ja mam wrażenie, że ta matryca kompetencji bardzo fajnie pomaga przyjrzeć się przez liderów, kto ma jakie umiejętności, ale też właśnie zapobiega temu, że jak ktoś pójdzie na urlop, ktoś zachoruje, że od razu mamy zastępstwo na to miejsce, na tą umiejętność, bo nie chodzi nawet o osobę, bo osobę być może mamy, ale nie mamy umiejętności, w związku z tym, żeby w naszym zespole jak najwięcej osób miało umiejętności, które się zastępują, prawda?
Tak, dokładnie, więc tu, tak jak mówiłem, jakby to jest coś do zarządzania rozwojem kompetencji, ale też przeglądu obecnych umiejętności i w momencie absencji jakiegoś pracownika my doskonale wiemy, kto był szkolony z tej operacji, kto rzeczywiście może wskoczyć na miejsce tej osoby, której obecnie nie ma i wypełnić tą lukę, więc tu matryce kompetencji na ogół w organizacjach są mocno w głowach liderów, natomiast takie graficzne zobrazowanie tego pozwala też na zastępowanie na przykład tego lidera. W momencie, kiedy nie ma lidera, kiedy nie ma tej wiedzy, kto, gdzie powinien pracować, to osoba, która zastępuje tego lidera, mając taką matrycę kompetencji, rzeczywiście może oddelegować pracowników, którzy są gotowi, przeszkoleni na danych stanowiskach, tak żeby ten proces nieprzerwanie płynął.
Okej. Mówiliśmy tylko o matrycy kompetencji. Ja cały czas mam takie przesłanie, że to jest takie bardziej, być może na razie, że to jest taki onboarding trochę, że wprowadzenie nowych pracowników i utrzymanie ich i zarządzanie tą wiedzą w firmie. Mówiłeś też o, że TWI to jest również szkoła umiejętności liderskich.
Tak, i jedną z takich umiejętności jest właśnie umiejętność przekazywania wiedzy i to jest taki kluczowy aspekt tego lidera, tak żeby on potrafił rozwijać ludzi, bo tutaj nie chcemy mieć lidera, który tylko gdzieś tam wypełnia te dokumenty, do których jest zobligowany, czy to prawnie, tu chcemy mieć kogoś, kto rozwija swoich podopiecznych, bo ja wychodzę z założenia, że organizacja może rozwinąć się tylko o tyle, o ile rozwiną się jej pracownicy. Nawet jeśli kupimy jakieś nowe maszyny, ale nie przeszkolimy pracowników do tych maszyn, no to ta organizacja się nie rozwinie, więc tutaj dużą częścią pracy lidera powinien być rozwój, a ten rozwój jest świetnie zagospodarowany, może być świetnie realizowany właśnie poprzez tą metodę instruowania pracowników. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje inne lidera, to tutaj TWI daje jakby kolejne metody, czyli tutaj metody doskonalenia pracy, czyli coś, co pozwala nie tylko rozwijać pracowników, ale też rozwijać te procesy, które podlegają temu liderowi, temu przełożonemu. Mhm. Więc tutaj znowu mamy cztery kroki metody, które pozwalają najpierw przeanalizować to, jak ten proces się odbywa, czyli tak naprawdę poznać ten stan obecny. Następnie drugi krok to jest taki generator burzy mózgów, gdzie zadajemy pytanie do każdego elementu tego procesu, do każdego zabiegu, idąc metodą 5W1H. Niektórzy mogą ją kojarzyć, niektórzy nie, natomiast tak rozbijając te 5W i 1H, to tutaj tłumacząc od razu na polski, pierwsze pytanie to jest właśnie dlaczego. Pytamy, dlaczego dany zabieg jest wykonywany. Następnie, co jest celem tego zabiegu? I tu jest pytanie, czy przypadkiem w tym zabiegu nie ma marnotrawstwa? Czy to nie jest jakieś oczekiwanie, czy to nie jest jakieś niepotrzebne chodzenie? I te dwa pierwsze pytania pozwalają nam znaleźć pomysły na to, czy my możemy ten zabieg całkowicie wyeliminować, jeśli jest niepotrzebny lub jeśli występuje w nim marnotrawstwo. Natomiast jeśli ten zabieg jest potrzebny i nie ma w nim marnotrawstwa, no to pytamy, gdzie on powinien być wykonywany, kiedy powinien być wykonywany, no i kto tak naprawdę powinien go wykonywać. I to pozwala nam trochę przeorganizować ten proces, tak żeby on był bardziej płynny, ale też to pytanie kto pokazuje, jakby zachęca lidera do sprawdzenia, czy on w pełni wykorzystuje te kompetencje pracowników, które mamy, bo sięgając do tych 8 typów marnotrawstw, tam mamy jedno marnotrawstwo, które powstało nieco później, dotyczy właśnie niewykorzystanego potencjału ludzkiego.
Tak.
I te pytanie rzeczywiście myślę, że dobrze tutaj współgra z tym aspektem, bo lider zastanawia się, czy przypadkiem ten pracownik nie ma zbyt dużych kompetencji do realizowania tych czynności, albo w drugą stronę, nie? Czy ten pracownik, który obecnie jest na stanowisku pracy, czy on ma wystarczające kompetencje do tego, żeby to realizować? Więc to jest te piąte pytanie, jeśli chodzi o ten aspekt. No i mamy ostatnie pytanie, czyli jak lepiej możemy wykonać tą czynność? I to jest takie pytanie właśnie o usprawnienie. Fajne w tej metodzie jest to, że zabezpieczamy przed takim chyba największym marnotrawstwem związanym z generowaniem pomysłów na usprawnienia dla zabiegów, które tak naprawdę nie powinny być wykonywane. Dlatego te pytanie, jak, jest na samym końcu.
Dobra, jedna rzecz mi tak naszła. Powiedziałeś, że niektórzy pracownicy mogą mieć za duże kompetencje do wykonywania pracy. Czy można mieć za duże kompetencje?
Chodzi o to, że po prostu jeśli mamy osobę, która ma duży, większy potencjał, być może jest miejsce w organizacji, gdzie ta osoba się, ten potencjał wykorzysta. Czyli jeśli mamy bardzo prostą pracę, a wykonuje ją wyspecjalizowany inżynier, to prawdopodobnie tą pracę tego inżyniera możemy wykorzystać w tym czasie po prostu w innym miejscu i mieć z tego więcej korzyści. Więc tak bym to rozumiał. Tutaj powiedzieliśmy sobie o tych dwóch krokach na razie. Następne dwa kroki tej metody, tak jak każdej, czyli te cztery kroki, mamy opracuj nową metodę, czyli kiedy już zbudujemy sobie te pomysły, wybieramy te pomysły, które są najlepsze i te, które chcemy rzeczywiście wdrożyć. No i czwarty krok to jest wdrożenie nowej metody, gdzie między innymi właśnie wykorzystujemy TW i instruowanie pracowników do tego, żeby przeszkolić pracowników właśnie z tego nowej metody wykonywania czynności.
Okej, tu mówisz takich dużo o procesach, 5 razy why, 5 razy dlaczego. Ja tutaj od razu dodam, co jest dla mnie bardzo ważne, bo w jednej z firm, jeden z menadżerów, ja już chyba kiedyś powtarzałem w tym podcaście, chwalił się, że on też ma metodę 5 razy why, bo taka jest w Kaizen, żeby sprawdzić, gdzie jest przyczyna. I on się tak dopytywał swoich pracowników, że on mówi, ja się tak dopytuję swoich pracowników, gdzie jest przyczyna, że oni wychodzą ode mnie z płaczem. Ja mówię, to chyba nie za bardzo dobrze. Według metody. Ale mam wrażenie, że tutaj warto zaznaczyć, że to why to zawsze odnosi się do procesów, nie do ludzi. Żeby szukamy rozwiązań nie w ludziach, że co ktoś zrobił, tylko szukamy w procesach. Jeżeli o ludzi, to ja zachęcam do tego, żeby zadawać inne pytanie, co się stało, albo w jaki sposób to zrobiłeś, żeby to było pytanie otwarte, a nie takie dlaczego, bo dlaczego jest takim trochę pytaniem oskarżającym, ale to już taki taki mój niuans, ale uważam, że to jest ważne, dlatego się tutaj dzielę. Okej, mówiłeś o tych procesach, które usprawniamy, nie? Mówiłeś też o kompetencjach ludzi, mówiliśmy tutaj o tym, żeby zwiększać te kompetencje liderskie. No i teraz mam pytanie, bo tutaj proces i dla mnie taki standard proces to takie wydaje się być monotonne, nudne, no i takie kurczę mało sexy po prostu. No. Gdzie tutaj w tym wszystkim jest coś takiego przyjemnego dla ludzi, co daje im fun, frajdę, satysfakcję?
Jeśli chodzi o te standardy, jeśli chodzi o te instrukcje pracy, to często mówi się, że to jest coś, co gdzieś ogranicza kreatywność tych naszych pracowników. Ja uważam, że jest dokładnie na odwrót, że ci pracownicy, którzy tworzą te standardy, oni wykorzystują swoją kreatywność do tworzenia tych standardów, natomiast ich kreatywność jeszcze bardziej jest wzmagana w momencie, kiedy chcemy doskonalić te procesy. I ten standard jest tak naprawdę podstawą pod doskonalenie. To jest coś, co pozwala jakby podnosić tą poprzeczkę, kiedy polepszamy standard, ustawiamy go nieco wyżej. W momencie, kiedy nie mamy standardu, nie mamy szkoleń, no to się dezaktualizuje i wracamy do tego, co było kiedyś. Więc ta kreatywność ludzi, ta autonomia w tworzeniu jest przede wszystkim właśnie w tym miejscu związanym z doskonaleniem pracy, z polepszaniem tego, co obecnie się dzieje, bo nie oszukujmy się, jakby pracownicy nie tylko przychodzą do tej pracy po to, żeby pracować, ale jeśli my jesteśmy organizacją, która daje przestrzeń, która zachęca pracowników do tego, żeby dzielili się pomysłami i usprawniali te procesy, to jesteśmy dużo, dużo wyżej, dużo, dużo szybciej rozwijamy się niż inni. Więc tutaj ten aspekt właśnie kreatywności, aspekt autonomii, to te miejsce, czyli doskonalenie pracy, no jest idealnym miejscem do tego, żeby to rozwijać.
Czyli ja to rozumiem tak, że standard jest taką bazą, że mamy coś, żeby nie być w chaosie, żeby każdy robił w miarę podobnie, żeby mieliśmy w miarę to było sprawnie, ale ten standard jest taką rzeczą, którą należy nadal usprawniać, tak? Że tu jest fun w tym, żeby jak mamy standard, to sprawdźmy, co jeszcze możemy zrobić i to właśnie, tak jak mówisz, to ma na celu właśnie być bazą do ludzi, żeby oni widzieli też, jak mocno coś usprawniają i co mogą usprawnić, prawda?
Tak, no myślę, że jako ludzie mamy przede wszystkim fun, jak to fajnie określiłeś, w tym, żeby coś polepszać, w tym, żeby coś robić lepiej. I rzeczywiście pracownicy sami sobie czasami rzeczywiście usprawniają te procesy, natomiast jeśli organizacja daje przestrzeń do tego, żeby dzielić się tymi usprawnieniami, no to jest świetnie, bo pracując na przykład na kilka zmian w produkcji, tu brak dzielenia się tymi najlepszymi metodami powoduje, że każda zmiana może pracować w inny sposób, co jest z niekorzyścią tak naprawdę dla wszystkich, bo i dla procesu, gdzie nie trudno nam oczekiwać takich samych rezultatów wobec różnych zmian, bo każdy pracuje w inny sposób, ale też problem jest w momencie, kiedy szkolimy pracowników, kiedy mamy nowego pracownika, kiedy zmienia dany pracownik stanowisko pracy albo nawet zmianę, bo dochodziło to do takich sytuacji, gdzie pracownik doświadczony przechodził na inną zmianę produkcyjną i tam okazywało się, że jego doświadczenie tak ma niewiele już wspólnego z tym, co oni obecnie na tej nowej zmianie produkcyjnej robią, więc to jest coś, co ogranicza jakby nam tą kreatywność, bo nie mamy tej podstawy, którą jest właśnie standard wykonywania danej czynności.
Okej, dobrze. Mówiłeś tu też, że to metoda jest głównie w firmach produkcyjnych. I tak jak na początku mówiłeś, to faktycznie mi się kojarzy to teraz, że to jest właśnie działa w firmach, gdzie coś produkujemy, jakieś, nie wiem, skrzynki czy butelki, jest linia produkcyjna i tam to usprawniamy, bo to jest takie dość oczywiste. A jak to wykorzystać? Czy można w ogóle tą metodę wykorzystać w biurach, czy w jakichś firmach komputerowych? Jak to wygląda?
No właśnie, jeśli chodzi o sam ten skrót, czyli Training Within Industry, to tak mocno nakierowuje na tą produkcję. Natomiast realia są takie, że wszędzie tam, gdzie jest proces i człowiek, to tam jesteśmy w stanie zastosować zarówno metody pracy, jak i instruowanie pracowników, więc mieliśmy też parę przykładów realizacji projektów TWI właśnie w na przykład firmach księgowych, gdzie no, tej pracy takiej ręcznej nie ma, głównie jest to obsługa komputerów, programów do księgowania, więc tutaj w kontekście takich komputerowych aspektów również mamy tam procesy i również możemy je realizować, z nich szkolić właśnie metodą instruowania pracowników. Jedno, co odróżnia te procesy usługowe od procesów produkcyjnych, jest to, że w tych procesach usługowych mamy większą wielowariantowość, tam jakby więcej jest dróg do tego, żeby zrealizować daną czynność, więc tą wielowariantowością, z tą wielowariantowością trzeba sobie poradzić. No i tutaj tych metod jest, no, jest kilka, my to rzeczywiście realizujemy w taki sposób, że te instrukcje, one są na mniejszym poziomie uszczegółowienia niż w przypadku procesów produkcyjnych, przez to dajemy trochę więcej jakby swobody do tego, żeby te mniej oczekiwane drogi realizowania danej czynności już można było robić jakby w inny sposób. Czyli ja sobie to można jakby opowiedzieć w taki sposób, że mamy gdzieś w tych usługach jeden standard, natomiast jest kilka klientów, którzy gdzieś tam oczekują od nas innych aspektów. To też się dzieje w produkcji. Natomiast właśnie, jeśli my nauczymy bardzo dobrze tej podstawy, to dużo łatwiej jest nam te inne warianty tym pracownikom, którzy rozwijają się na danych procesach, no, przekazywać, sprzedawać.
Mam jeszcze tutaj pytanie, bo tak, po co w ogóle w firmie dla mnie, dla Kowalskiego, który prowadzi firmę, to TWI? Bo ja mam pana Zbyszka, który doskonale pracuje tu od 20 lat i jak przychodzą nowi pracownicy, to mówi im, co mam robić. Mówi im bezpośrednio, masz trzymać tak narzędzie, masz stać od tej do tej godziny w tym miejscu, naprawiać to i to. I proces pan Zbyszek ma w jednym palcu i każdemu nowemu to tłumaczy. Po co mam jeszcze mieć jeszcze TWI?
Właśnie, no ciekawe, nie? Po co nam te TWI, skoro mamy bardzo doświadczonych pracowników? I tutaj jakby odpowiedź jest jednoznaczna, nie? Ci doświadczeni pracownicy, oni mają bardzo często bardzo dużo doświadczenia, jak sama nazwa wskazuje, mają bardzo dużą wiedzę o pracy, natomiast brakuje im umiejętności przekazywania tej wiedzy w sposób prosty i zrozumiały, więc TWI, instruowanie pracowników, buduje tę umiejętność, a ta umiejętność jest po to, żeby ten pracownik, który jest rozwijany, dużo szybciej osiągał tą pełną wydajność. A na tym chyba wszystkim nam zależy, żeby ta pełna wydajność jakby pojawiła się jak najszybciej po zatrudnieniu tego pracownika, bo dzięki temu ograniczamy też koszty. Im dłuższy proces, gdzie pracownik nie dostarcza, jakby nie jest jakby w pełni wartościowy, jeśli chodzi o ten proces produkcyjny czy tam proces usługowy, jeżeli nie spełnia tych wymagań dotyczących jakości czy wydajności, no to tym większe koszty dla organizacji. Także tu im szybciej jesteśmy w stanie wdrożyć, tym lepiej. I jeśli chodzi o nasze przykłady z życia, tutaj ten procent wdrożenia szybciej to jest od 50 nawet do 75% szybciej na niektórych procesach produkcyjnych czy też usługowych.
Okej, okay, no to rozumiem, że tu jest właśnie ten pies pogrzebany, że dzięki temu, że mamy te procesy opisane, to gdy zatrudnimy kogoś nowego, to on będzie pełnoprawnym pracownikiem o 50% szybciej, albo nawet 70% szybciej, tak?
Dokładnie.
A, no okej, okay. Dobra. Czy możesz mi w takim razie jeszcze powiedzieć jakieś takie przykłady z życia, gdzie to wprowadzałeś, w jaki sposób i co to dało tym firmom? Już powiedziałeś o waszym, że 50-70% to jest naprawdę fajne osiągnięcie. Czasami się mówi, że wprowadzenie nowego pracownika to jest rok czasu.
No, niektórzy w niektórych przypadkach mówią, że to jest i nawet 2 lata, więc tu ostatnio działamy na procesach odlewania, odlewniczych, więc tam w tej metalurgii jakby tej wiedzy jest bardzo dużo i te umiejętności budują się bardzo, bardzo długo. Natomiast to jest kolejny przykład, gdzie okres wdrożenia pracownika do pracy na takich prostych procesach odlewania był około 3 miesięcy, a udaje się go skrócić do o połowę do tak półtora miesięcy, więc tutaj w tych długich, bardzo skomplikowanych procesach rzeczywiście te efekty jeszcze bardziej są wyraźne. Jeśli chodzi o takie krótkie, proste procesy, to tam również te skrócenie czasu wdrożenia do pracy jest możliwe, bo to, co też pokutuje gdzieś w opinii publicznej, że tak powiem, to to, że TWI jest tylko i wyłącznie dedykowany do takich prostych procesów manualnych, ale to nie do końca jest prawda, bo zarówno w firmach, gdzie jest dużo automatyzacji, tam też jest człowiek, tam też jest proces, tam też trzeba mieć sposób na to, żeby tą wiedzę przekazać, więc tym bardziej właśnie w obliczu większej wiedzy, większych umiejętności, ten nasz TW instruowanie pracowników będzie miało sens, będzie miało znaczenie. Więc ten aspekt skrócenia czasu to jest jedno. Tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że taki lepiej przeszkolony pracownik, bardziej świadomy pracownik, on też mniej popełnia błędów, co jest bezpośrednio związane z wynikiem finansowym, bo też na różnych procesach udaje nam się, nie nam, ale naszym klientom udaje się redukować ilość błędów ludzkich, takich wynikających z ludzkich pomyłek, o 40-60%. Więc tutaj mamy znowu kolejny taki duży aspekt, gdzie szybszy proces wdrożenia pracowników daje też lepsze efekty, jeśli chodzi o skuteczność, więc w kontekście instruowania pracowników tutaj mamy rzeczywiście fajne efekty, w kontekście doskonalenia metod pracy też, bo tu już wchodzimy bardziej w te procesy, jak poukładać ten proces, żeby go zredukować, żeby przebiegał krócej, więc często gdzieś przezbrojenia, które trwają po 30 minut, udaje się to zredukować do 15, czasami nawet 10 minut, więc ten aspekt metod pracy, jeśli ktoś kojarzy SMED, on świetnie z nim współgra. SMED, czyli szybsze przezbrojenia maszyn, więc tutaj też możemy to fajnie zastosować.
Okej. Okay. Mówimy cały czas o takich dość prostych stanowiskach, o kierowniku, o osobie, o pracowniku. Czy TWI ma też również zastosowanie do wyższej kadry menedżerskiej?
I tu myślę, że to jest fajny moment, żeby przejść do tej kolejnej metody programu TWI, czyli TWI relacje z pracownikami. To jest coś, co jest dedykowane przede wszystkim do tego, aby przełożeni lepiej działali ze swoimi ludźmi, żeby byli w stanie budować wśród swojego zespołu zaangażowanie, zaufanie. I co jest właśnie ciekawe, to jest program, który powstał w latach 40. ubiegłego wieku, czyli to już jest 80 lat temu. Natomiast te aspekty potwierdzają się w tych najnowszych badaniach. Jeśli weźmiemy sobie Gallupa, to tutaj te aspekty, które wynikają z programu TWI, one w tych 12 twierdzeniach pojawiają się w 10 miejscach, więc tu naprawdę pomimo jakby wiekowości tego programu, on jest cały czas aktualny, niezależnie od tego, jaką metodę weźmiemy.
Jakbyś mógł, wiesz co, ja sam się zajmuję angażowaniem, dlatego się chętnie dopytam, bo to taki element, który jest bliski mojemu sercu. To jak tutaj TWI wzmacnia relacje albo buduje relacje z pracownikami, bo no często pracownicy mówią, że ten pracownik to jest po prostu leniem, mu się nie chce, że pracuje od 17 do, od, powiedzmy, przepraszam, od 7 do 15, czy tam do 16, 17, obojętnie, ale chodzi o to, że pracuje od do, ucieka z pracy i nic go nie interesuje. Przeważnie jeszcze w tym czasie 3 razy pójdzie na fajkę i 2 razy na obiad, bo za kolegę tak samo musi coś zjeść. Żartuję teraz, ale często mam wrażenie, że no, kierownicy narzekają na tych pracowników, że oni nie potrafią, nie chcą, nie chce im się. Jak u ciebie, jak budować właśnie taką atmosferę, żeby pracownikom chciało się chcieć?
No właśnie, tutaj te problemy z pracownikami mogą właśnie, znaczy mogą dotyczyć tego, że im się nie chce lub nie dbają o coś i w tych dwóch aspektach, w tych takich miękkich, będzie fajnie wpływało TWI relacje z pracownikami. I tak jak wcześniej powiedziałem, to jest zestaw trudno powiedzieć, że to są techniki, tylko bardziej zaleceń, jak taki przełożony powinien działać wraz ze swoim zespołem, do tego, żeby on był rzeczywiście zaangażowany. Tutaj takim mottem tej metody jest to, żeby traktować ludzi indywidualnie, bo często ci pracownicy rzeczywiście mówią, że tak, ja przychodzę do pracy i chcę odseparować pracę od domu, natomiast bardzo często tak nie jest, nie? Jakby przechodząc przez bramę fabryki, czy bramę po prostu naszej firmy, to tutaj ten pracownik wraz z tym przejściem, on cały czas wnosi sobie to, co ma w głowie, to, co się dzieje u niego w rodzinie, czy są jakieś to problemy rodzinne, więc tutaj trudno odseparować tą pracę od domu, więc tu bardzo istotnym elementem jest to, żeby traktować tych ludzi indywidualnie, więc to podejście tego naszego przełożonego do każdego powinno być nieco inne. Natomiast ten zestaw tych dobrych praktyk, on przede wszystkim opiera się na tym, żeby informować pracowników o tym, jak sobie radzą, żeby dawać im po prostu feedback, określać oczekiwania wobec nich, też przechodzić do chwalenia tego pracownika, oczywiście jeśli jest za co, czyli w momencie, kiedy dobrze wykonuje swoje obowiązki, żeby dostrzegać właśnie takie ponadprzeciętne zaangażowanie, żeby też mówić ludziom o zmianach, które ich dotyczą, bo często gdzieś te zmiany są, znaczy ci ludzie są informowani o zmianach dopiero kiedy ta zmiana już wchodzi w grę, natomiast dużo możemy zrobić w momencie, kiedy zrobimy to szybciej, kiedy ci pracownicy są w stanie się przygotować do tych zmian, które ich dotyczą. Więc tu tych praktyk jest trochę i to jest jakby pierwsza strona karty, gdzie lider, przełożony, kierownik, menadżer, on działając zgodnie z tymi zaleceniami, będzie w stanie budować właśnie zaangażowany zespół, zaufanie wśród pracowników. Natomiast mamy też drugą stronę karty, która ku waszemu zdziwieniu będzie miała znowu cztery kroki, pozwalające na to, żeby rozwiązać problem międzyludzki, czyli jeśli mamy jakieś konflikty w załodze, bo to też się po prostu będzie zdarzało, mamy problem z pracownikiem, który regularnie się spóźnia albo regularnie nie dowozi, że tak powiem, wyników albo ma jakieś spore błędy. Pracował kiedyś dobrze, natomiast coś się stało i nagle nie dowozi tej jakości, więc tutaj mamy znowu te cztery kroki, które pozwalają nam rozwiązać ten problem. I te cztery kroki właśnie opierają się o to, żeby znowu zbadać sytuację, czyli poznać ten stan obecny, zdobyć fakty, następnie rozważyć i zdecydować, czyli pomyśleć, co możemy realnie zastosować, ale też przede wszystkim przeanalizować, jaki to będzie miało wpływ na daną osobę, na nasz cały zespół, na te procesy, które realizujemy. Podjęcie działania to jest trzeci krok, no i sprawdzenie rezultatów to jest czwarty krok. Więc tutaj TWI, relacje z pracownikami, dwie strony jakby jednej karty, mamy jak budować to zaangażowanie w zespole, a druga co zrobić w momencie, kiedy mamy problem taki międzyludzki wśród kadry czy z danym pracownikiem.
Tak słucham ciebie, to te punkty są takie dość intuicyjne i proste. W czym jest hak, że to jest coś wyjątkowego? Faktycznie, intuicja, jest konflikt, to przyjrzy się nim, sprawdź, co można zrobić, znajdź opcję, napraw to i sprawdź, czy to działa, nie? PDCA, plan do check act.
Dokładnie, to jakby na tym to każda z tych metod się opiera i ogólnie, jeśli mówimy o Lean, jeśli mówimy o Kaizen, to tutaj przede wszystkim wchodzi w grę zdrowy rozsądek i na tym zdrowym rozsądku one zbudowane są metody programu TWI. Ich prostota pozwala bardzo łatwo przekazywać jakby te aspekty i budować tą umiejętność w kontekście właśnie instruowania, w kontekście doskonalenia metod pracy, czy też w kontekście budowania relacji z pracownikami. Największy problem jest realnie, żeby to wdrożyć, żeby to rzeczywiście działało w dłuższej perspektywie, bo te nawyki, które mają pracownicy obecnie, które gdzieś tam im przyświecały przez lata praktyki zawodowej, je bardzo ciężko wyplewić, że tak powiem, i zastąpić tymi lepszymi. I tu jest tak naprawdę ten haczyk i problemy związane z zastosowaniem tych metod w praktyce, bo same w sobie one są bardzo proste, żeby je zrozumieć. Tak jak też słusznie zauważyłeś, one są intuicyjne, co jest dużą wartością, bo pracownicy, którym się je pokazuje, oni je od razu łapią, od razu widzą rezultaty, natomiast często po prostu te nawyki, które mają w sobie, są zbyt silne i trzeba trochę energii włożyć, żeby je zastąpić. I tutaj niezależnie od tego, czy mówimy o TWI, czy mówimy o aspektach Lean, tu ten zdrowy rozsądek przyświeca każdej z metod Lean. Mhm.
No tylko wiesz, ten zdrowy rozsądek to każdy on inaczej odbiera, wiesz. Są szefowie, którzy są takimi zamordystami, że też mówią, że oni właśnie dbają o zdrowy rozsądek, ale są to też osoby, które są bardzo miękkie i też uważają, że ten zdrowy rozsądek i oni są zawsze w centrum tego zdrowego rozsądku. Także tutaj to faktycznie dyskusyjne, ale to co ja mam wrażenie, że co mi wybrzmiało, że to jest wszystko proste, tylko trudno wprowadzić. Trudno samemu wprowadzić, bo gdy to wprowadzamy samemu, to no po jakimś czasie niestety będą jakieś problemy, będą jakieś kłopoty. A jak będą kłopoty, to nam będziemy chcieli wracać do tego, co było poprzednio. I to co mówisz, że o tych, że to jest proste, ale warto chyba, mam wrażenie, że jednak mieć kogoś z zewnątrz po to, żeby cię po prostu po pierwsze monitorował, sprawdzał to i w tych momentach, kiedy tracisz zaufanie do siebie, zaufanie do tej nowej metody, która jest nowa i ona jeszcze jest taka w powijakach i ona ma prawo być niedoskonała, żeby nie tracić takiego animuszu w sobie, żeby nadal to kontynuować. I mam wrażenie, że po to są właśnie firmy zewnętrzne, żeby na to spojrzeć troszeczkę inaczej, żeby monitorować tę zmianę i żeby dopingować do tego, żebyś jednak tą zmianę wprowadził, nie?
Tutaj pojawiło się to kluczowe słowo, czyli słowo zmiana. Mhm. I przede wszystkim jakby te nasze działanie jest właśnie w ramach zarządzania tą zmianą, czyli no wsparciu organizacji do tego, żeby te TWI nie tylko przekazać wiedzę z tego zakresu, ale przede wszystkim, żeby to zaszyło się jakby w system zarządzania organizacją, żeby to nie był projekt, który trwa 3 miesiące i po 3 miesiącach ktoś o nim zapomina i wraca do starych swoich przyzwyczajeń, tylko realnie zastąpić obecny system, na przykład instruowania pracowników, tym nowym, który jest zgodny z programem TWI, czyli stary szkolenie zgodnie ze swoim doświadczeniem i na bazie wydaje mi się, że tak jest najlepiej, na szkolenie na bazie standardów i rozwijania tych standardów w organizacji. Więc tu jest jakby największe wyzwanie, które stoi przed firmami, przed osobami, które chcą zagłębić się bardziej i wdrożyć rzeczywiście program TWI u siebie w organizacji, aby poukładać to w taki sposób, żeby ci pracownicy chętnie to przyjęli. No i drugi aspekt jest to, żeby rzeczywiście tą umiejętność wśród tych pracowników wyrobić i zrobić to w taki sposób, żeby oni chcieli to realizować, żeby byli też świadomi korzyści, jakie płyną z instruowania pracowników, czy doskonalenia metod pracy, czy też relacji z pracownikami.
No dobrze, to mówimy o takich samych plusach. Czy są jakieś minusy wprowadzania takiej metody, albo czy co jest najtrudniejszego do tego, żeby tą metodę wprowadzić?
No, najtrudniejsze jest zarządzanie zmianą, to już przed chwilą sobie powiedzieliśmy, więc to jest chyba największy minus, jeśli chodzi o tę metodę, że trzeba zastąpić stare nawyki nowymi nawykami, natomiast to jest związane z każdą zmianą, którą chcemy w organizacjach wprowadzać i przed tym się po prostu nie da uciec. Jeśli chcemy się rozwijać, jeśli chcemy polepszać swoje procesy, no to musimy przejść przez jakieś zmiany i to jest taki największa bolączka firm, które realizują projekty związane z TWI, ale ogólnie też z linowymi rzeczami, bo nie chodzi tutaj o to, żeby to było jednorazowe działanie, akcyjna sprawa, tylko żeby to było coś, co zaszyje się w system zarządzania organizacją.
Dobra, to teraz odwrotne pytanie, co jest najbardziej sexy w wprowadzaniu tej metody?
Co jest najbardziej sexy? Dla mnie, może nie sexy, ale dla mnie największą wartość ma to, że to daje realne korzyści jakby na każdym szczeblu, bo te korzyści zauważają i sami pracownicy produkcyjni, którzy są lepiej wdrażani do pracy, co owocuje na przykład większym napływem nowych pracowników z programów poleceń, bo często firmy mają coś takiego, że no, mają program poleceń pracowników, każdy, kto poleci swojego znajomego, swoją rodzinę, dostaje jakieś benefity z tego tytułu i w firmach, gdzie ten proces wdrażania nowych pracowników do pracy jest niepoukładany i słabo to wygląda, no to każdy ma obawę przed tym, żeby polecić swojemu znajomemu, żeby on po prostu później na niego krzywo nie patrzył. A w tym wypadku, kiedy ten pracownik jest lepiej zaopiekowany, mamy ci nasi instruktorzy lepiej go wdrażają, ich przełożeni lepiej radzą sobie z budowaniem zaangażowania i zaufania, to dużo chętniej są polecani. Drugi jakby poziom, to mamy liderów, którzy widzą efekty w zaangażowanych zespołach, mają praktycznie od razu benefity z tego, że zespół jest bardziej zmotywowany, bardziej chce działać i też widzą właśnie plusy w zwiększonej poliwalentności, jeśli chodzi o instruowanie pracowników. Ta poliwalentność, czyli zdolność do pracy na różnych stanowiskach, czyli ta zastępowalność, problemy w momencie, kiedy mamy absencję, wiemy kogo, gdzie po prostu na jaki proces wrzucić, żeby rzeczywiście pchać to, co mamy do pchania do przodu. Mniejsza ilość problemów, pożarów do zgaszenia, przez to, że pracownicy są bardziej świadomi, przez to, że pracownicy lepiej pracują zgodnie ze standardami, zachowując te aspekty jakościowe i wydajnościowe, więc to jest szczebel liderów. Natomiast na wyższych szczeblach to jest już kwestia zauważania rezultatów w wyniku finansowym, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, skrócenie czasu wdrożenia do pracowników do pracy, to jest coś, co w niektórych przypadkach nawet 1:1 jest równoznaczne z kwestią pieniędzmi, kwestią pieniężną. Mamy też kwestię redukowania rotacji z pracownikami, dzięki temu, że mamy bardziej zmotywowane, bardziej zaangażowane zespoły. Ci pracownicy czują się pewniej na stanowiskach pracy, bo są dobrze przeszkoleni, to po prostu mniej chętnie rotują. Oczywiście na rotację z pracownikami będzie wpływało wiele innych czynników, jak na przykład wynagrodzenie, natomiast to jest coś, co zdecydowanie wzmacnia i poprawia ten problem z rotacją. Więc to jest jeden z tych aspektów. No i tutaj warto też przypomnieć ten aspekt dotyczący zmniejszonej ilości błędów ludzkich, co wpływa znowu bezpośrednio na ilość odpadu produkcyjnego, na ilość reklamacji od klientów, więc tutaj tych aspektów, jakby to jest najbardziej wdzięczne w programie TWI, że te aspekty są widoczne na każdym szczeblu organizacji.
Czy tu jeszcze mi się wydaje, że jeszcze jest element, który bym dodał, a mam wrażenie, że jest ważny, bo archiwizacja wiedzy firmy. Gdy ktoś odchodzi, to mamy od razu wiedzę, kto może tą wiedzę komuś przekazać. Ta wiedza pozostaje w firmie, że mamy te kompetencje, umiejętności, jak gdyby bardziej zarchiwizowane, wiemy, kto komu przekazuje i wiemy, mamy większą wymienność firmy, większą taką elastyczność firmy, że jak jedna osoba odchodzi, to możemy, wiemy, kto go zastąpi. Myślę, że to też jest bardzo ważne, bo ostatnio przyznam, że no, znam taki przypadek, gdzie osoba przyszła do firmy w finansach i niby była archiwizacja jakaś danych, ale było tak, że każdy proces jest inaczej jest archiwizowany w inny sposób. Jeden jest na filmie, drugi jest na jakimś dokumencie i ciężko się w tym połapać i jest, zresztą tam okazuje się, że nie ma żadnego standardu. Właśnie tego standardu i w związku z tym ta nowa osoba przyszła i mówi, kurczę, tutaj ja się w ogóle nie odnajduję, tutaj nic nie działa. A wydawało się, że jak miała przyjść do tej firmy, to okazuje się, miało być wszystko poukładane, że tylko miało być samograj, a okazuje się, że tej wiedzy w firmie nie gdzieś jest, ale nikt nie wie gdzie, nie wiadomo kogo się spytać, bo osoba jedna odeszła, ta, która miała największą wiedzę. W związku z tym ci nowi, ta nowa osoba czuje się mega zagubiona i to, co mówisz ty, że ten proces jej wprowadzania na to samo stanowisko, na te same umiejętności, co ta osoba wcześniejsza była, no nie trwa, przypuszczam, że tak kilku miesięcy, tylko trwa no, półtora albo dwa lata.
I słusznie to zauważyłeś, bo firmy też to zauważają, nie? W momencie, kiedy mamy grupę pracowników bardzo doświadczonych, którzy niedługo przejdą nam na emeryturę, no to to jest też świetny moment, żeby no, zainteresować się tym aspektem związanym z ustandaryzowaniem tych procesów, ze zbudowaniem tej wiedzy organizacyjnej, aby ten proces jakby odejścia był jak najbardziej płynny, żeby mieć już osoby, które no, mają podobny poziom kompetencji w organizacji, aby no, tych gdzieś tam nie było wyrwy w tych procesach i problemów z dostarczaniem.
Mhm. Kamil, będziemy powoli kończyć, ale mam jeszcze pytanie. Czy możesz się podzielić taką twoją zawodową, związaną z TWI, największą porażką i największym sukcesem?
Kurczę, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Jeśli chodzi o sukcesy, jeśli chodzi o sukcesy, no to tutaj no, ja nie powiem, że to są moje sukcesy, bo to są sukcesy wspólne, nie? Razem z naszymi klientami, czy to jest właśnie gdzieś branża spożywcza, czy to jest gdzieś branża lotnicza, branża e-commerce, czy branża AGD, jakby tutaj mogę odnieść gdzieś tam do artykułów, które wspólnie pisaliśmy na łamach na przykład Production Managera, tam te efekty są pokazane jakby namacalnie, więc to jest coś, co mnie najbardziej buduje i gdzieś tam jeszcze bardziej napędza do tego, żeby działać w tym. Natomiast jeśli chodzi o porażki, no to ich było bardzo dużo. Tu trudno jakby nie powiedzieć, że ich nie było wcale, bo tych błędów, które gdzieś w swojej karierze zrobiłem, było bardzo dużo. Natomiast najważniejsze jest to, żeby wyciągać z nich wnioski i żeby się to nie pojawiało. Więc jakby najbardziej smutno jest wtedy, kiedy rzeczywiście w firmie rusza się z projektem, wszystko działa fajnie przez pół roku, natomiast później to nie jest jakby kontynuowane i to jest jakby dla mnie najbardziej przykry aspekt tej mojej pracy, którą realizuję, że ta energia, która została włożona, to zaangażowanie pracowników w tej firmie, które było włożone, nie jest kontynuowane, bo gdzieś w ferworze innych problemów, innych wyzwań te aspekty zostają zapomniane, więc to jest oczywiście problem z tym, że TWI nie zostało zaszyte w strukturę, w sposób zarządzania organizacją i gdzieś w tym aspekcie widzę te największe bolączki związane tak z tym, co obecnie robię.
I myślę, że to jest bardzo ważny element, bo gdy wprowadzamy zmiany, gdy mamy już ten entuzjazm tych ludzi do zmiany, gdy przerywamy ten proces wprowadzania, to kolejnym razem, gdy będziemy chcieli to wprowadzać, będzie nam dużo ciężej, bo już ludzie będą zniechęceni. A warto właśnie to kontynuować od razu, żeby ciągnąć to pomimo bólu. Czasami mogą być inne sytuacje. Warto to ciągnąć, żeby pociągnąć ten entuzjazm ludzi i pokazać konsekwencje, że to robimy. A na pewno to przyniesie zyski. Kamil, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Czy chciałbyś coś jeszcze przekazać naszym słuchaczom? I pytanie też ostatnie, gdzie Ciebie można znaleźć?
No właśnie, to chyba właśnie to, co chciałem przekazać słuchaczom, czyli jeśli ktoś po prostu zainteresował się tematem TWI, widzi potencjał, widzi wyzwania związane z tym, gdzie TWI może sobie poradzić, czyli właśnie kwestie relacji z pracownikami, kwestie instruowania pracowników, przekazywania tej wiedzy, to zapraszam do siebie, zapraszam na mojego LinkedIna, tam dzielę się tą wiedzą w sposób taki postowy, że tak powiem. Można śmiało do mnie napisać tych direct messages i jeśli chodzi o to, gdzie można nas znaleźć, to przede wszystkim zapraszam na naszą stronę internetową, tam też jest taki przycisk, bezpłatna konsultacja, możemy się umówić i porozmawiać, czy TWI rzeczywiście jest czymś, co pomoże waszej organizacji, więc to jest krótkie 20 minut spotkanie, gdzie spróbujemy rozwiązać problem, który aktualnie jako organizacja macie.
Mm-hmm. Super. Gdybyście jeszcze szukali Kamila, to chciałem powiedzieć, że my mamy podobne nazwisko, ale pisze się Janioso inaczej. Ja jestem przez jedno I, jedno L, a Kamil jest przez U i dwa L, tak dobrze?
Dokładnie tak, ale jak sobie rozmawialiśmy przed podcastem, tak, to się okazuje, że jesteśmy z bardzo bliskich miejscowości i tak, być może
pochodzenie jest
podobne, więc może jesteśmy kuzynami czy jakoś spokrewnieni, ale to nie mi oceniać, by trzeba było zapytać naszych pradziadków.
Drzewa genealogiczne trzeba było posprawdzać. Kamil, wielkie dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki wam bardzo. Miłego dnia życzę.
I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl/kaizenmiracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie 4Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz i od razu, bez rzeczywistych konsekwencji, uczą się, jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!